7 listopada w Choroszczy odbyły się warsztaty Bezpieczna turystyka dzieci i młodzieży. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Polska Izba Turystyki i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Wiedzy o bezpieczeństwie i turystyce dzieci i młodzieży nigdy dość, dlatego dziś o tym właśnie porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi Katarzyna Turosińska, członek zarządu Polskiej Izby Turystyki, prezeska podlaskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Krzysztof Wilk, radca prawny, prezes Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego i członek Rady Polskiej Izby Turystyki.
Dzień dobry.
Imprezy turystyczne czy wycieczki szkolne to nie tylko zabawa i przyjemność, to też olbrzymia praca, odpowiedzialność wielu osób, również prawna. Państwa zdaniem poziom wiedzy na ten temat jest zadowalający? Pewnie sporo wniosków nasuwa się po zakończonym szkoleniu.
Jeszcze cały czas jest to niewystarczający poziom, dlatego Polska Izba Turystyki już po raz trzeci w tym roku organizuje cykl warsztatów, które akurat w tej edycji objęły 5 województw: śląskie, małopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie.
Przedsięwzięcie jest więc naprawdę spore, a więc i kwestii pewnie do poruszenia ważnych co nie miara. Z punktu widzenia prawa dzisiaj będziemy się temu przyglądać. Może zacznijmy od takich głównych zasad organizowania imprez turystycznych, w tym wycieczek szkolnych, krajowych czy zagranicznych. Przepisy prawne znajdziemy w jakich aktach?
Jeżeli chodzi o wyjazdy dla dzieci i młodzieży, to mamy tak naprawdę 3 akty prawne. Pierwszy to jest ustawa Prawo oświatowe, która mówi o wycieczkach szkolnych, czyli wszystkich wyjazdach, które odbywają się w trakcie roku szkolnego, w trakcie zajęć. Natomiast poza rokiem szkolnym, czyli w okresie ferii letnich lub zimowych, wtedy mamy do czynienia z wypoczynkiem, czyli z koloniami, obozami, różnego rodzaju też sportowymi wydarzeniami i to jest regulowane przez ustawę o systemie oświaty, a ustawa o imprezach turystycznych to jest taki trzeci akt prawny, który może dotyczyć i jednego, i drugiego, w zależności od tego, czy wpisuje się w przesłanki organizatora imprezy turystycznych dany podmiot. I dlatego ustawa o imprezach turystycznych może dotyczyć i wycieczek szkolnych, i wypoczynku letniego, ale w zależności od tego, kto organizuje i w jakim celu, kwestia, czy jest to cel zarobkowy, jest tutaj kluczowa, chociaż nie jedyna.
Pewnie często spotykamy się z wycieczkami, które są organizowane dla dzieci, na przykład przez szkoły. I tutaj to grono osób, które odpowiadają za prawidłowe przeprowadzenie całego tego procesu, jest na pewno ściśle określone. Od kogo powinniśmy zacząć w przypadku sytuacji, kiedy taka wycieczka jest organizowana?
W przypadku wycieczki szkolnej zawsze zaczynamy od dyrektora. Zaczynamy i kończymy na dyrektorze tak naprawdę, bo on udziela zgody na zorganizowanie wycieczki. Potem rolę taką organizacyjną przejmują kierownik wycieczki, kto jest zawsze jeden z nauczycieli, i opiekunowie, którzy niekoniecznie muszą być nauczycielami. Dyrektor natomiast wyraża zgodę na zorganizowanie konkretnego programu w konkretnym miejscu z wszystkimi aspektami, które są wpisywane do karty wycieczki, formalnego dokumentu, i zatwierdza ten dokument. Więc ma taką rolę na etapie początkowym, ale też i na etapie końcowym, bo potem i rozlicza tą wycieczkę. Natomiast później rolę wiodącą przejmuje kierownik. Ja uważam, że kierownik wycieczki to jest najważniejsza osoba i która powinna być w pewien sposób bezkompromisowa co do bezpieczeństwa. Może mieć empatię i być, powiedzmy, pobłażliwa nawet dla uczestników, dla uczniów, ale bezkompromisowa co do bezpieczeństwa. I to jest rola najważniejsza. Opiekunowie też, ale kierownik jest najistotniejszy moim zdaniem.
Kto może być kierownikiem takiej wycieczki?
Przy wycieczkach szkolnych mamy jasne zapisy przepisów, że tylko i wyłącznie pracownik pedagogiczny, czyli de facto nauczyciel, może być kierownikiem. Natomiast opiekunami mogą być też inne osoby. Mogą to być pracownicy szkoły, na przykład z administracji, z obsługi. Takie sytuacje się zdarzają, ale bardzo często i tak naprawdę najczęściej to są również rodzice. Ale rodzice, i o tym trzeba pamiętać, nie są profesjonalnymi opiekunami. Nie mają takiego wykształcenia i przygotowania do opieki nad grupą, bo to jest kluczowe, że to jest grupa dzieci, których ci rodzice nie znają. Najczęściej w taki sposób, jak zna nauczyciel. I dlatego kierownikiem może być tylko nauczyciel, opiekunami mogą być też inne osoby.
Do umocowania prawnego takich osób jeszcze wrócimy, bo to też jeden z najważniejszych aspektów współczesnej działalności tego typu, jak organizacja wycieczki. Ale gdzieś tym wszystkim jest także kwestia decyzji dotyczących chociażby wyboru partnera, z którym się taką wycieczkę organizuje. Mam na myśli chociażby firmę turystyczną. Jest takich firm sporo, które nawet są w jakimś stopniu wyspecjalizowane w tego typu działalności. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo przecież ten temat dotyczy nie tylko organizatorów, w sensie nauczycieli czy dyrektora, ale także rodziców, którzy podejmują decyzję o tym, że dzieci wysyłają na wycieczkę. Jak na to spojrzeć z punktu widzenia takiej weryfikacji firm organizujących wyjazdy?
Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy dany organizator działa w sposób legalny. I to jest najważniejsze, ponieważ nam wtedy zapewnia to szereg praw, z których możemy korzystać. I ten wachlarz jest naprawdę bardzo duży, ale najważniejsza jest właśnie owa legalność. I bardzo się cieszę, że coraz więcej, szczególnie rodziców, ma świadomość tego, że to już nie może być dowolny organizator takiej wyprawy czy wypoczynku dzieci i młodzieży, a właśnie świadomie podejmują decyzje i dokonują właściwego wyboru.
Często szkoły współpracują przez lata z jakąś firmą. To rodzi oczywiście różnego rodzaju poziom zaufania na zasadzie wiary w to, że firma po prostu jest stabilna, pewna i działa. Ale czy to jest dobra droga do tego, aby zawsze być bezpiecznym i pewnym tego, że wszystko jest w porządku?
Jeżeli ten stały kontrahent jest faktycznie legalnie działającym organizatorem turystyki, to jak najbardziej, bo nie ma nic lepszego w takiej współpracy niż właśnie doświadczenie. Czyli doświadczenie wieloletnie to na pewno są też trudne sytuacje, które musiały mieć miejsce i w których udało się doprowadzić wszystko do bezpiecznego końca. Natomiast zdarza się też, i to podczas naszych szkoleń właśnie się pojawia, że nauczyciele czy dyrektorzy współpracują z osobami, które nie posiadają tego statusu. To bardzo często są też na przykład byli nauczyciele, którzy zajmują się organizacją wyjazdów i jeżeli nie mają wpisu do rejestru, to nawet jeżeli organizują to w świetny sposób i odpowiedzialny, to jednak nie są w stanie zapewnić tych praw, które mają klienci organizatorów turystyki. Jeżeli można, to ja bym powiedział o dwóch najważniejszych. I to są takie, które ujawniają się cyklicznie co kilka lat. To są przede wszystkim zabezpieczenia finansowe i gwarancje utworzonych w Polsce funduszy. Pierwszy na wypadek niewypłacalności, czyli sytuacja, w której turyści wyjechali, a nie mają jak wrócić, bo jest niewypłacalność, albo jest niewypłacalność i nie ma kto zwrócić klientom środków. To też może dotknąć organizatora wycieczki szkolnej. I w takiej sytuacji nauczyciel czy dyrektor jest stawiany w bardzo trudnym położeniu, ponieważ wybrał kontrahenta, który nie posiada zabezpieczenia finansowego i jeżeli tego nie zweryfikował, to trudno się dziwić, że rodzice mogą mieć do niego o to pretensje, zwłaszcza, że weryfikacja jest bardzo prosta. Można to zrobić w internecie, wpisując po prostu rejestr organizatorów turystyki. A drugi aspekt to jest aspekt z ostatnich 5 lat, czyli utworzony po pandemii Turystyczny Fundusz Pomocowy. Nadzwyczajne sytuacje, to znaczy epidemie, klęski żywiołowe i różnego rodzaju tego typu zdarzenia powodują, że klienci mają prawo do pełnego zwrotu wszystkich świadczeń. I nawet jeżeli organizator nie posiada tych środków, bo prawo to jest jedno, a faktyczne możliwości to jest drugie, jest utworzony Turystyczny Fundusz Pomocowy, który jest uruchamiany w takiej sytuacji, żeby zapewnić klientom legalnych biur podróży zwrot środków, jeżeli nie mogą pojechać na wyjazd nie ze swojej winy.
To gdybyśmy tak w kilku zdaniach mieli powiedzieć, jak szybko zweryfikować daną firmę?
Najprościej wpisać w wyszukiwarce rejestr organizatorów turystyki. Najprawdopodobniej na pierwszym albo na drugim miejscu pojawi się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. To jest podmiot, który odpowiada w Polsce właśnie za zabezpieczenie finansowe biur podróży i prowadzi też rejestr, którym jest po prostu wyszukiwarka i według danych czy nazwy, czy NIP-u sprawdzamy po pierwsze, czy podmiot jest wpisany i to jeżeli jest wpisany, to znaczy, że ma prawo organizować wycieczki na terenie całej Polski i wszystkich państw ościennych. Natomiast jeżeli wycieczka jest zagraniczna, w jakieś dalsze rejony, to jeszcze możemy zweryfikować, czy posiada zgodę, czy zakres terytorialny jest odpowiedni.
O jakich jeszcze miejscach możemy mówić w kontekście organizowania wypoczynku czy rozrywki? Skupiamy się tutaj trochę i na razie na tych najmłodszych, czyli uczniach, bo przecież same wycieczki to nie wszystko. Są jeszcze takie miejsca, do których dzieci jeżdżą w celach czasem edukacyjnych, czasem rozrywkowych. Duża jest oferta tego typu przedsięwzięć?
Proszę pamiętać, że są to też oferty kulturalne. Uczniowie ze swoimi nauczycielami odwiedzają teatry, muzea. To są wycieczki jednodniowe zazwyczaj, które nie wymagają noclegu. One tutaj rządzą się nieco innym prawem, ale jest tego bardzo dużo. Nawet tutaj w województwie podlaskim mamy przecież program Poznaj Podlaskie. Wycieczki mamy dofinansowywane przez samorząd województwa podlaskiego i bardzo często dzieciaki z północy województwa odwiedzają krańce południowe, z zachodu krańce wschodnie i zazwyczaj są to właśnie jednodniowe wyprawy. Nie muszą to być duże, zorganizowane kilkudniowe wycieczki z noclegiem.
Tak, ale ja teraz pytam o takie miejsca, które przyjmują młodzież. Czy takie miejsca również muszą spełniać pewne wymogi prawne, jeśli chodzi o na przykład bezpieczeństwo dzieci, a może jakieś są przepisy, które wymagają spełnienia określonych warunków, żeby przyjmować tego typu wycieczki?
Jeśli pyta pan na przykład o miejsca noclegowe, no to oczywiście to muszą być obiekty, które są zweryfikowane, które są sprawdzone przez Straż Pożarną, sanepid. Są oddzielne przepisy prawa, które decydują o tym, czy dany obiekt może gościć grupy w ogóle na nocleg, ale też oddzielne przepisy dotyczą dzieci i młodzieży.
A instytucje takie jak na przykład park rozrywki?
Jeżeli chodzi o park rozrywki, w miejscu, w którym nie mamy tego noclegu, czyli kwestie bardziej tylko i wyłącznie bezpieczeństwa, to park rozrywki oczywiście musi spełniać warunki bezpieczeństwa dla wszystkich ludzi, więc tutaj nie ma rozróżnienia. W przypadku dzieci to jest pobyt tylko w trakcie dnia, natomiast jest kwestia obsługi tego parku, bo bardzo często są to osoby, które w mniejszy lub większy sposób też sprawują nad nimi opiekę albo prowadzą zajęcia, na przykład w przypadku parku wodnego mogą być to jakieś zajęcia pływania. Mają kontakt z dziećmi i instytucja, która z zasady umożliwia pobyt dzieci i zajęcia czy edukacyjne, czy w jakikolwiek sposób rekreacyjne, powinna spełniać warunki dotyczące ochrony małoletnich. To jest tak zwana ustawa Kamilka. Powinna mieć wprowadzone standardy ochrony małoletnich i weryfikować niekaralność wszystkich osób, które mają kontakt, wykonują faktyczną opiekę nad dziećmi.
Czy organizatorzy takiej wycieczki mają prawo zażądać okazania dokumentów, które rzeczywiście pozwalają opiekunom na przykład na pracę z dziećmi?
Weryfikuje zawsze pracodawca, czyli ta osoba, która faktycznie dopuszcza do wykonania pracy. Czyli jeżeli organizatorem wycieczki jest szkoła i jest to miejsce, które zatrudnia takich powiedzmy instruktorów na przykład, to ten podmiot ma obowiązek sprawdzić. Ale oczywiście jak najbardziej myślę, że co najmniej jest to dobrze widziane, jeżeli nie nawet konieczne, żeby uzyskać zapewnienie od takiego podmiotu, że stosuje przepisy ustawy o ochronie małoletnich. Czyli po prostu oświadcza, że ma wdrożone standardy ochrony małoletnich i weryfikuje karalność, a raczej niekaralność swojego personelu.
Ja mogę podać przykład, ponieważ jestem też czynnym pilotem wycieczek i współpracuję z kilkoma biurami podróży i w danym momencie, gdy świadczę usługę pilotażu, jestem pracownikiem danego biura podróży i oczywiście przedstawiam takie zaświadczenie o niekaralności. Jeśli ktoś, kto zamawia wycieczkę w danym biurze podróży, zechce mnie zweryfikować, to oczywiście właściciele mogą udostępnić taką informację, żeby czuć się bezpiecznie, wiedząc, że jadą z profesjonalistami.
Organizatorzy wycieczek czy innego rodzaju wyjazdów powinni te relacje z chociażby biurem podróży regulować w formie umowy, czy można w jakiś inny sposób?
No, umowa jest dobrym rozwiązaniem, bo jest to pisemny dowód określenia pewnych warunków. Natomiast różnie to jest, zwłaszcza wspomniał Pan o stałej współpracy. Bardzo często, jeżeli mamy zaufanie do kontrahenta, no to ograniczamy te formalności. Niemniej jednak ja uważam, że przy tak ważnych sprawach, jak organizacja wycieczek czy wypoczynku dzieci, należy stosować te standardy i warunek pisemności powinien zostać dopełniony, czyli powinna być po prostu zawarta pisemna umowa.
Podczas warsztatów Bezpieczna Turystyka Dzieci i Młodzieży spotkaliście się z gronem osób, które tworzą ten świat wypoczynku, turystyki, organizując dzieciom wyjazdy. Z ich strony na pewno też pojawiają się pytania, gdzie są największe problemy prawne, jeśli chodzi o regulacje tego typu.
To są pytania, które, ponieważ to są ludzie, którzy zajmują się na co dzień opieką nad dziećmi i organizacją takich wydarzeń, bardzo często to są pytania precyzyjne. To znaczy tam w przypadku tych spotkań my mamy konkretne problemy praktyczne do rozstrzygnięcia i nie są to raczej sprawy ogólne. Z takich ogólnych tematów to co roku mamy zagadnienie, które budzi dużo emocji. Dotyczy przede wszystkim czasu pracy nauczycieli, ale też i wychowawców podczas wypoczynku. I dotyczące takich kwestii jak odpowiedzialność nauczyciela za podawanie leków chociażby dzieciom. To są takie rzeczy, które przychodzą mi na myśl. One się zawsze powtarzają i wymagają omówienia.
Rzeczywiście to jest problem, który z jednej strony wydaje się taki bardzo, bardzo jaskrawy, a z drugiej dość powszechny, kiedy to dziecko, które musi przyjmować konkretne leki, ale może jechać na wycieczkę, musi te leki dostać, ale z drugiej strony ktoś musi je mu podać, ktoś to musi kontrolować. Na to też są jakieś przepisy?
Jeżeli chodzi o oświatę, to są przepisy, jest rozporządzenie, które reguluje tę kwestię, z tym, że w tym rozporządzeniu oświatowym jest bardzo istotny zapis, że przy wszelkich procedurach medycznych musi być zgoda nie tylko osoby, która jest jej poddana, ale i również tej, która ją wykonuje, prawda? I jest pewna granica, w której nie można wymagać od chociażby nauczyciela, żeby na przykład podawał adrenalinę w przypadku nagłej sytuacji zagrożenia życia. To są już takie bardzo trudne sytuacje. Natomiast co do podawania leków, bardzo ważne są instrukcje rodziców, najlepiej poparte konkretną receptą, bo rodzice też przecież mogą modyfikować zalecenia lekarza. I to jest nieweryfikowalne bez dokumentu od lekarza.
Dochodzi czasem, niestety, do sytuacji złych podczas tego typu wyjazdów. Jak z punktu widzenia prawa wygląda sytuacja, kiedy załóżmy dziecko doznaje jakiegoś urazu, potrzebna jest interwencja służb medycznych. Jak to wygląda z punktu widzenia prawa właśnie?
To jest problem taki bardzo praktyczny i nauczyciele go zgłaszają. W sytuacji zagrożenia życia oczywiście pomoc zostanie udzielona niezależnie od tego, czy rodzice są na miejscu, czy wyrażają zgodę, czy nie. Natomiast są takie konkretne problemy medyczne, które wymagają decyzji, ale nie są sytuacją taką wymagającą konkretnego szybkiego działania. I na takie okoliczności nauczyciele i wychowawcy najczęściej mają razem ze zgodą na udział od rodziców również upoważnienie do podejmowania decyzji w sytuacjach nagłych. Kwestia odpowiedzialności po stronie służb medycznych również jest dobrze rozpoznana i jest pewna obawa wykonywania świadczeń medycznych bez wyraźnej zgody opiekunów. Działania ratujące życie zawsze będą wykonane. Natomiast pewne zabiegi, które im szybciej się je wykona, tym lepiej, czasami brak takiej zgody pisemnej może powodować, że będzie oczekiwanie na decyzję rodzica.
Czy w takiej sytuacji wystarczy telefon do rodzica, żeby uzyskać jego zgodę?
To wszystko zależy od strony medycznej. Telefon do rodzica powinien wystarczyć, jeżeli nie mamy wątpliwości, że faktycznie jest rodzicem. Tu kwestia ustalenia tożsamości może być problematyczna, o ile jeszcze w przypadku wycieczek szkolnych to może troszkę mniej, bo nauczyciele mają kontakt z rodzicami i mogą zapewnić lekarza, że to jest kontakt do rodzica, mogą nawet to wykazać, logując się do dziennika elektronicznego z urządzenia mobilnego. Natomiast w przypadku wycieczek takich obozów letnich, gdzie nie ma nauczycieli, którzy znają na co dzień rodziców, to może być trudniejsze.
Dlatego trzeba zwrócić uwagę na rzetelne wypełnianie karty kwalifikacyjnej, czyli takiego dokumentu, który po części wypełnia rodzic, ale też na przykład lekarz prowadzący dane dziecko, i żeby konkretnie wypisywać wszelkie uczulenia, choroby, jakieś choroby przewlekłe, przyjmowane leki i też ewentualnie opisać zasady postępowania w jakimś przypadku. Tutaj często rodzice, opiekunowie traktują ten dokument po macoszemu, a on jest niezwykle ważny i pomocny dla kadry, która na miejscu podczas wypoczynku dzieci i młodzieży będzie pełniła opiekę nad danym dzieckiem.
No bo podejrzewam, że opiekun w takiej sytuacji będzie kierował się tymi wskazaniami, które są wypełnionym przez rodzica.
Jeśli będą, jeśli ich nie będzie, no to jest wielkie zaskoczenie, co się dzieje z dzieckiem. A tak naprawdę przecież opiekunowie są przedłużeniem tej opieki na miejscu, gdy nie ma rodziców, więc warto by było, żeby tutaj była ta współpraca, bo wszystkim chodzi o to, żeby dzieci wypoczywały radośnie, ale przede wszystkim bezpiecznie.
To wróćmy jeszcze na moment do pojęcia, które pojawiło się podczas naszej rozmowy. Mam na myśli ustawę Kamilka. Nakłada obowiązek wdrażania standardów ochrony małoletnich we wszystkich sytuacjach pracujących z dziećmi, wszystkich instytucjach, takich jak szkoły, przedszkola czy placówki sportowe. Zakres jest rzeczywiście szeroki.
Jest szeroki i jest to celowe, bo chodziło o to, żeby nie było luki w systemie, żeby wszystkie podmioty były objęte podobnymi zasadami. Natomiast trzeba też pamiętać, że ustawa określa, co powinno być w standardach ochrony małoletnich, ale każda jednostka zrealizowanie tego celu może dokonać w sposób, który jest dla niej właściwy. To znaczy, że inaczej będzie na pływalni, w której, która jest skierowana głównie na przykład dla dzieci, inaczej mogą być te i też jest specyfika chociażby szatni, jakieś zagrożenia, które nie występują na przykład w muzeum. Muzeum też musi ustalić standardy ochrony małoletnich, ale może je zrobić w zupełnie inny sposób, adekwatny do zagrożeń, jakie zostaną rozpoznane w tej jednostce.
Czy z punktu widzenia prawnika ta sytuacja wydaje się być dobra, jeśli chodzi o stosowane przepisy, czy jeszcze są tu rzeczy, które nie funkcjonują tak, jak może by powinny?
Uważam, że są pewne rzeczy, które wymagają poprawy, ale ja się bardzo cieszę, że te przepisy weszły w życie. Uważam, że początkowa panika, która pojawiła się, zwłaszcza związana z niewpuszczaniem rodziców do szkoły, w ogóle zamykaniem szkół, to się trochę uspokoiło. Zawsze na początku tak jest. Trochę w środowisku prawnym baliśmy się, że z ustawą Kamilka będzie trochę jak z RODO. To znaczy, że wszyscy będą bardzo się obawiać wprowadzenia tych przepisów i będą traktowali to jako niepotrzebny balast. Mam po już prawie 2 latach, no już niedługo będą 2 lata obowiązywania tych przepisów, mam wrażenie, że nie zostało to tak potraktowane i zostało to potraktowane jako poważne narzędzie do przemyślenia, w jaki sposób możemy zabezpieczyć dzieci przed osobami, które są w naszym społeczeństwie, bo to jest fakt, i odizolować od wykonywania tych zadań, które tworzą największe ryzyko nadużyć.
Czyli kierunek jest zdecydowanie na tak, choć oczywiście w pewnych sytuacjach jeszcze jakieś niuanse i wątpliwości mogą się gdzieś pojawiać.
Była w tym roku przeprowadzona przez Sejm nowelizacja tej ustawy, ale ona została zawetowana przez pana prezydenta, więc na razie zmiany nie będzie. Uważam, że te zmiany, które były zaproponowane, szły w dobrym kierunku, ale mam też nadzieję, ponieważ jak dotąd wszystkie weta pana prezydenta wiążą się też z propozycją nowych rozwiązań z jego strony, że i tutaj tak będzie.
Turystyka to jedna z najważniejszych gałęzi, jeśli chodzi o gospodarkę, również w Polsce. Czy to jest czas, kiedy dzieci, młodzież garnie się na tego typu wyjazdy, czy też może, tak jak to często słyszymy, i w tej dziedzinie widać pewne zahamowanie, bo dzieci wolą siedzieć w smartfonach, tabletach, laptopach?
Na szczęście chęć do podróżowania i przebywania wtedy razem nie gaśnie wśród młodych ludzi. Bardzo garną się do tego, żeby wyjeżdżać nie tylko na wycieczki szkolne, ale też taki wypoczynek letni czy zimowy. Teraz zakończyliśmy już właśnie wyjazdy szkolne, ale przygotowuje się cała branża do sezonu zimowego. Również na pewno ze swoimi rodzicami czy opiekunami mnóstwo dzieciaków wyjedzie i na święta, które się zbliżają, i na ten przełom Sylwestra i Nowego Roku, a potem już w poszczególnych województwach ferie. Mam nadzieję, że ten sezon będzie bardzo udany i wszyscy bezpiecznie będą spędzali w ciekawy sposób swój czas.
Moimi gośćmi byli Katarzyna Turosińska, członek zarządu Polskiej Izby Turystyki, prezeska Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Krzysztof Wilk, radca prawny, prezes Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego i członek Rady Polskiej Izby Turystyki.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję też Wojciech Kujałowicz. Audycja Masz Prawo wróci za tydzień.